Król dobroci. Dawno, dawno temu, kiedy w Benares panował Brahmadatta, Budda był królewskim dzieckiem i nazywał się Shilava, co znaczy dobrotliwy. Wszyscy zaś mówili na niego królewicz dobroci. Wraz z 16 rokiem życia zakończył pobieranie nauk, a gdy umarł król, jego ojciec sam został władcą i nosił imię Król Dobroci. Po objęciu tronu pierwsze, co zrobił, to kazał zbudować 6 przytułków, miejsc, gdzie biedacy otrzymywali jałmużnę i schronienie. Po jednym przy 4 bramach prowadzących do miasta północnej, południowej, wschodniej i zachodniej. 5 przytułek stanął na rynku w środku miasta, natomiast 6 u wrót pałacu. Król rozdawał tam dobra pochodzące z jego własnych majątności wszystkim biednym i potrzebującym, wędrowcom i mieszkańcom miasta. Żył zgodnie z przykazaniami, pościł kiedy należało, a swym postępowaniem dawał świadectwo dobrego charakteru. Wszystkich ludzi otaczał troską i miłością. Traktował ich tak, jak rodzice traktują swe ukochane, jedyne dziecko. Pewnego dnia wyszło na jaw, że jeden z królewskich ministrów dopuścił się nadużyć wobec skarbu państwa, jak również wobec jednej z królowych. W obu sprawach jego wina była oczywista i dobrze znana nawet najprostszym ludziom. Król dobroci nie ukarał tego człowieka tak, jak mógłby to zrobić, lecz tylko wygnał go z królestwa. Minister zabrał swą rodzinę i cały majątek, udając się do sąsiedniego królestwa zwanego Kosala, gdzie rychło zdobył wpływy i władzę. Z czasem zaś został doradcą tamtejszego króla. Kiedy osiągnął tę zaszczytną pozycję, tak powiedział do króla Kosali: Jaśnie panie, królestwo Benares przypomina słodki plaster miodu i łatwo będzie je zdobyć. Posiada ogromne bogactwa i słabego władcę. Wyślij tam swoich żołnierzy. Zajmij pałac, ograb skarbiec i splądruj cały kraj. Król nie zdoła ci się oprzeć. Przez swą dobroć stał się słaby. Król Kosali był jednak podejrzliwy. Sam niedawno wyjechałeś z Benares. Na pewno jesteś szpiegiem króla dobroci, zarzucił ministrowi. Czuję tu jakiś podstęp. Kiedy moi żołnierze wejdą do miasta, wpadną w pułapkę i zginą. Razem z królem dobroci uknąłeś spisek, aby zagarnąć moje królestwo i zniszczyć mnie. Nie, jaśnie panie, bronił się minister. Nigdy bym tego nie zrobił. Jeśli wątpisz w me słowa, dokonaj najazdu na najbliższą wioskę, przy granicy. Zobaczysz, jak postąpi król. Wysłano więc żołnierzy. Kiedy zniszczyli wioskę i odjeżdżali z bogatymi łupami i dużą ilością pieniędzy, złapali ich ludzie króla dobroci, zabrali do Benares i zaprowadzili do swego władcy. — Dlaczego wyrządziliście krzywdę moim poddanym? — spytał król dobroci. — Dlaczego zabijaliście, kradliście i plądrowaliście? — Byliśmy głodni — odpowiedzieli. — Obiecano nam za to zapłatę. Moje dzieci, rzekł król, jeśli będziecie potrzebować jedzenia, pieniędzy, ubrania czy czegokolwiek innego, przyjdźcie do mnie. Dam wam wszystko z własnej woli. Nie będziecie musieli krzywdzić innych. Po czym wręczył zaskoczonym żołnierzom podarunki i puścił ich wolno. Kiedy wrócili do Kosali, niegodziwy minister powiedział do króla: Wasza wysokość sam widzi, że Benares to dojrzały owoc, słodki plaster miodu. Tamtejszy król upaja się własną dobrocią. Stawianie oporu przekracza jego możliwości. Rusz do ataku, najjaśniejszy panie, i odbierz królestwo temu słabeuszowi. Ale król Kosali wciąż był podejrzliwy. Wysłał więc kolejnych żołnierzy, aby zaatakowali miejscowość położoną bliżej stolicy i czekał na ich raport. Wrócili z taką samą opowieścią, po napadzie na wioskę i złupieniu jej, i oni zostali doprowadzeni do króla dobroci, obdarowani i uwolnieni. Król Kosali nie mógł jednak wyzbyć się niepokoju. Rozkazał uderzyć po raz trzeci i tym razem splądrować ulicę Benares. Żołnierze znowu opowiedzieli mu tą samą historię. Otrzymali od króla dobroci podarunki i zostali wypuszczeni. Ostatecznie przekonany, że król dobroci jest z gruntu dobrym człowiekiem, król Kosali zebrał armię, wsiadł na wytresowanego do walki słonia i wyruszył, aby zagarnąć słodki plaster miodu, jakim było Benares. A było tak, że król dobroci posiadał straż przyboczną, złożoną z 1000 wojowników, z których każdy był niepokonanym mistrzem, posłusznym i wiernym swemu panu. Kiedy strażnicy dowiedzieli się, że nadciągają wojska z Kosali, poszli do króla z prośbą. Wydaj rozkaz, jaśnie panie, a rozgromimy tę armię, wygnamy wrogów, schwytamy króla i zapewnimy bezpieczeństwo granic twego królestwa. Ale król dobroci nie zgodził się. W żadnym wypadku nie będziemy stosować przemocy, moje dzieci. Niech wkroczą do królestwa, niech wejdą do miasta, do pałacu, nawet do sali tronowej i niech nikt nie podniesie na nich ręki. Zrozumieliście, moje dzieci? I ci potężni wojownicy, posłuszni i oddani wielkiemu, dobremu królowi, odpowiedzieli jednym głosem. Tak jest. Kiedy żołnierze króla Kosali przekroczyli granicę, nikt nie stawiał oporu. Niepowstrzymani przez straże wkroczyli do Benares. Weszli na schody pałacu i roztrzaskali ciężkie drzwi z brązu. Nikt nie chwycił za broń przeciwko nim. Pomaszerowali do marmurowej sali tronowej i zobaczyli tam króla dobroci siedzącego na złotym tronie w otoczeniu 1000 doskonałych wojowników. Pamiętajcie, moje dzieci, żeby nie używać przemocy, ostrzegł król. Niech w waszych sercach będą jedynie miłość i miłosierdzie. Nawet gdy najeźdźcy rzucili się na niego, nie przestawał powtarzać: nie stosujcie przemocy w żadnym wypadku. A każdy z 1000 doskonałych wojowników był tak posłuszny, że ani jeden nie uniósł się gniewem przeciwko najeźdźcy. Potem wielkiego króla dobroci i 1000 jego wojowników zaprowadzono na cmentarz. Zabrano im broń i zakopano ich po szyję. Po czym udeptano ziemię, a kiedy zaszło słońce, pozostawiono ich tam na pastwę losu. Noc była zimna. Koło północy w mroku zamajaczyły jakieś postaci i ukradkiem niepewnie krążyły wokoło. Były to szakale, które swym zwyczajem przyszły pożreć ciała niedawno zmarłych. Kiedy podkradły się całkiem blisko, król dobroci powiedział do swoich ludzi: moje dzieci, niech wasze serca wypełnią jedynie miłość i miłosierdzie. Nie ma potężniejszej broni niż pragnienie dobra. Kiedy szakale zbliżyły się, król i jego żołnierze głośno krzyknęli. Przestraszone zwierzęta odbiegły, ale kiedy nic się nie stało, wróciły i podeszły jeszcze bliżej. Znowu wszyscy wydali donośny okrzyk i tak jak przedtem zwierzęta rozbiegły się w przestrachu. Widząc, że nikt ich nie goni, zwolniły, odwróciły się i po chwili ponownie zaczęły się skradać. Po raz trzeci król i jego ludzie głośno zawołali, ale tym razem przywódca szakali powiedział: a, to są tylko skazańcy. Zostali schwytani i nie mogą nic zrobić. Chodźmy i pożryjmy ich. Szakale zbliżyły się i już nie odbiegły. Król dobroci patrzył na skradającego się przywódcę, którego zaczerwienione oczy i białe zęby lśniły w świetle księżyca, po czym uniósł głowę i wyciągnął szyję tak, jakby czekał na szybką i łatwą śmierć. Wódz szakali zrobił kilka kroków do przodu, węsząc dla pewności. Nie wyczuwając niebezpieczeństwa, skoczył wreszcie na ofiarę. Zanim zdążył wbić i zewrzeć kły, król dobroci zatopił własne zęby w pokrytej futrem szyi zwierzęcia, zacisnął szczęki i nie puszczał. Szakal ciągnął na wszystkie strony, chcąc się uwolnić. Rozpaczliwie targał się w przód i w tył i na boki. Podczas walki rozdrapał pazurami ziemię wokół króla dobroci i jeszcze bardziej ją spulchnił w szaleńczej szarpaninie, tak, że król mógł się trochę poruszyć. W końcu przywódca szakali wyrwał się i wraz z całym stadem uciekł z wyciem w mrok nocy. Kołysząc się na boki, król dobroci powoli powiększał dół, w którym go zakopano. Kiedy miał już wolne ręce, wydostał się na powierzchnię. Wreszcie był wolny. Potem zaczął odkopywać swych towarzyszy, przywracając wolność wszystkim po kolei. Jak to się czasem jednak zdarza na cmentarzach, grabarze położyli w pewnym miejscu zwłoki zmarłego człowieka, a traf chciał, że leżały one na granicy rewirów należących do dwóch upiorów, z których każdy domagał się większej części ciała. Kiedy wybuchła oto gwałtowna kłótnia i niemal doszło do bójki, jeden z nich powiedział: tu na cmentarzu jest król dobroci, znany ze swej prawości. Zanieśmy mu te zwłoki, a on podzieli je sprawiedliwie między nas. I tak zrobili. Chwycili zmarłego za nogi i zaciągnąwszy go przed króla, poprosili, by pomógł im dokonać równego podziału. Chętnie, zgodził się król, ale jestem bardzo brudny i najpierw muszę się umyć. Upiory mają czarodziejskie moce, natychmiast więc wyczarowały królowi jego własną wannę, wypełnioną pachnącą wodą, przenosząc ją w powietrzu z pałacu, gdzie spał najeźdźca z kosali. Kiedy król dobroci umył się i odświeżył, w magiczny sposób sprowadziły dla niego szaty, te same, które następnego ranka miał włożyć na jeźdźca. Przeniosły też wonne perfumy w złotym flakonie i świeże kwiaty rozłożone na wachlarzach z kości słoniowej. Potem zapytały, czy jest jeszcze coś, czego by sobie życzył. Jestem głodny, powiedział król dobroci. I natychmiast pojawił się przed nim złoty półmisek, pełen świeżo ugotowanego ryżu, doprawionego najwykwintniejszymi ziołami i przyprawami. Upiory podały też do picia jego własną złotą czarę z różaną wodą, która jeszcze przed chwilą stała na stole najeźdźcy. W pełni usatysfakcjonowany, król dobroci zwrócił się do nich z ostatnim życzeniem. Przy poduszce, na łóżku spoczywa mój miecz. Jeśli go dostanę, spełnię waszą prośbę. Natychmiast pojawił się wielki miecz. Wtedy król postawił zwłoki na sztorc i jednym uderzeniem rozciął je dokładnie na pół. Upiory nie posiadały się z radości. Król obmył miecz i przywiązał go sobie do pasa. Kiedy upiory najadły się dosyta, szczęśliwe i pełne wdzięczności spytały króla dobroci, czy mogą jeszcze coś dla niego zrobić. Gdybyście zechciały przenieść mnie razem z moimi ludźmi do pałacowej sypialni, gdzie śpi najeźdźca, byłbym niezmiernie zadowolony. W mgnieniu oka tak właśnie się stało. Król dobroci znowu stał we własnej sypialni i z góry spoglądał na śpiącego władcę kosali. Uniósł miecz i płaską stroną uderzył śpiącego w bok. Król kosali obudził się i w słabym świetle lampy zobaczył swego wroga, króla dobroci, a może jego ducha, stojącego przy łóżku z mieczem w dłoni. Przeraził się niezmiernie. Zbierając w sobie resztki odwagi, podniósł się i spytał: jesteś duchem czy człowiekiem?
Człowiekiem, tak jak i ty, odpowiedział król dobroci.
Jak się więc tutaj dostałeś? Nie mogę tego zrozumieć. Wszystkie bramy są strzeżone, drzwi zaryglowane, na korytarzach stoją straże. Co więcej, zostawiłem cię na pastwę szakali. A mimo to stoisz przede mną z mieczem w dłoni w królewskich szatach. Król dobroci opowiedział mu całą historię ze wszystkimi szczegółami.
Do głębi wzruszony król Kosali głośno wykrzyknął. Panie, to zdumiewające! Uważałem cię za człowieka, istotę obdarzoną ludzkim ciałem, sercem i umysłem, a jednak nie wierzyłem w potęgę twojej dobroci. Choć nawet ci krwiopijcy i padlinożercy szybko się na niej poznali. Nigdy więcej nie będę przeciwko tobie spiskował. Przyrzekam. Potem przysiągł na swój miecz wierność i przyjaźń królowi dobroci i błagał go o przebaczenie. Na koniec sam położył się na małej kanapie, prosząc króla dobroci, aby przez resztę nocy wypoczywał na królewskim łożu. Kiedy nadszedł ranek, zebrał swych żołnierzy i rozkazał bić w werble. Następnie w obecności całej armii i wszystkich zebranych wychwalał cnoty króla dobroci i ponownie błagał go o przebaczenie. Przysiągł również wykorzystywać swą siłę dla czynienia dobra. Wielki królu, oznajmił, zobowiązuje się orężem bronić ciebie i twego ludu przed niebezpieczeństwem. Panuj w pokoju. Moi żołnierze będą stali na straży twych granic. Potem wydał wyrok na zdradzieckiego ministra i z całą armią odjechał na słoniach do swego kraju. W przepychu majestatu król dobroci zasiadł pod wielkim białym baldachimem na złotym tronie opartym na podstawie rzeźbionej w kształcie nóg antylopy. Z radością spoglądał na swój lud i 1000 doskonałych wojowników. Gdybym nie pozostał wierny swym zasadom, powiedział do siebie, gdybym nie wytrwał bez strachu na drodze prawości i dobroci, ogromne cierpienie spadłoby zarówno na mój lud, jak i na lud Kosali. Jakaż radość teraz mnie przepełnia. Czy mogłoby się jej równać zwycięstwo odniesione walką i przemocą? A do zebranych powiedział z głębi serca: zawsze należy wierzyć, że wysiłki w słusznej sprawie zostaną wynagrodzone. Nawet jeśli nie wiemy, jak to się stanie, powinniśmy niezmiennie kierować się dobrocią. Słodki jest owoc takiej wytrwałości.